pierwszym odbiorze dzisiejszych tekstów biblijnych możemy pomyśleć, że uczą nas one o relacji pewnych stosunków wręcz politycznych, relacji między Kościołem a państwem. To też temat ważny i istotny. Jednakże chciałbym z wami wydobyć to głębsze i podstawowe przesłanie dzisiejszego Słowa Bożego, a mianowicie to wezwanie dla nas, abyśmy oddali się Bogu. Powodem jest przede wszystkim to, że nie ma innego Boga, jak tylko ten Bóg objawienia, ten jedyny prawdziwy. Psalm responsoryjny mówi, że wszyscy inni bogowie są tylko ułudą. Po drugie, Bóg nas stworzył. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I po trzecie, aby oddać się i zawierzyć Bogu całe nasze życie, to jest nasza wiara w opatrzność Boża. I to jest ta myśl, wydaje się, przewodnia w dzisiejszych tekstach biblijnych. Najpierw w ten temat wprowadza nas fragment z księgi proroka Izajasza. Otóż w VI wieku przed naszą erą upada Babilon, powstaje nowe królestwo Medów. Wielkim władcą jest Cyrus. To imperium perskie jest potężne, umocnione. I Cyrus wydaje dekret tolerancyjny dla Żydów, którzy są w niewoli. Jest już trzecia generacja wypędzonych Izraelitów, którzy żyją w diasporze. I Cyrus, władca pogański, który absolutnie nie uznaje jedynego Boga, pozwala Żydom wrócić do ich ziemi utraconej. Pozwala im nie tylko wrócić, ale wydaje dekret, w którym naczelnicy poszczególnych prowincji tego olbrzymiego imperium mają wspomóc Żydów drewnem, srebrem i innymi rzeczami, aby ci odbudowali tak swoje miasto Jerozolimę, jak i przede wszystkim świątynię. I Izajasz zwraca się właśnie do Izraelitów jako prorok. Prorok, my najczęściej myślimy, że to jest ten, który przepowiada przyszłość. Izajasz jednak okazuje się tym, który interpretuje teraźniejszość i wzywa swoich ziomków do tego, aby zobaczyli, jak Pan Bóg działa. Działa w tej historii, która dla nich może jest tragiczna, może i bolesna, i niezrozumiała. I Izajasz prosi, aby zobaczyć na to wszystko, co się dzieje właśnie przez pryzmat, na tą ich teraźniejszą historię, przez pryzmat działania Boga. Jahwe posługuje się Cyrusem, tym perskim władcą, aby Żydzi znowuż odzyskali i odbudowali swoją świątynię. Tak właśnie należy tłumaczyć te procesy historii i dostrzec w tym opatrzność Bożą. Tą myśl o działaniu Boga w historii jeszcze wyraźniej uwypukla Ewangelia świętego Mateusza, a mianowicie ta rozmowa Jezusa z faryzeuszami. Faryzeusze chcą mieć jakiś pretekst, aby zgładzić Jezusa, i w swojej obłudzie przygotowują na Niego pułapkę. Zauważmy, jak odbywa się ten dialog, jak oni konstruują swoje pytanie, bo najpierw ono składa się z dwóch pozytywnych twierdzeń, a następnie z dwóch negatywnych, bo mówią tak najpierw: nauczycielu, jesteś prawdomówny. Później mówią dalej: drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. I ta ich nieuczciwość potęguje się przez następne dwa pytania, już negatywne: na nikim ci też nie zależy. Nie oglądasz się na osobę ludzką. I wówczas dopiero po takim klimacie, wykreowaniu pewnej atmosfery w tej rozmowie, zadają mu to pytanie, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Jeśli Jezus by powiedział tak, trzeba płacić podatek Cezarowi, to ten rzekomy posłuch, aplauz tłumu mógłby zniknąć, ponieważ tłumy były przeciwne przeciwko rzymskiemu okupantowi, który w tym czasie okupował właśnie Izrael. Jeśli Jezus by powiedział nie, no to by okrzyknęli go rewolucjonistą, okrzyknęliby go kimś, kto nawołuje do sprzeciwu wobec władzy. Jezus prosi, żeby przynieśli mu denara. Podają mu ten pieniądz, na tym pieniądzu, na tej monecie jest właśnie z jednej strony wizerunek ówczesnego władcy, czyli cesarza Tyberiusza, z drugiej strony jest jego żona Liwia. Jezus oddaje im tę monetę i odpowiada tak: skoro tutaj jest obraz i podobizna Cezara, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu dajcie to, co należy do Boga. Faryzeuszom chodziło o kompromitację Jezusa. Odpowiedź Jezusa jest genialna. Z jednej strony nawołuje do postawy obywatelskiej, do płacenia podatku. Wykazuje pewną rezerwę w stosunku do władzy politycznej i wykazuje jednocześnie brak takiej rezerwy wobec Boga. Bo okazuje się, że to, co materialne, ma swoją autonomię. Świeckość przynależy do świata i też jest czymś dobrym. Ale z drugiej strony każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest własnością Boga. Nawet ten perski władca Cyrus czy Cezar Tyberiusz są ostatecznie narzędziami w ręku Boga. Stąd dzisiejsze Słowo Boże uspokaja nas, że obojętnie w jakich układach społecznych, kulturowych byśmy żyli, wiedli naszą egzystencję, i tak Bóg czuwa nad wszystkim. Trzeba pozwolić Bogu, aby nie tylko z pogan, władców, którzy nie czczą jedynego Boga, ale również z nas uczynił swoje narzędzie, jak Cyrus, jak Cezar Tyberiusz, którzy nie wiedząc o tym wypełniali wolę Boga. Oddać Bogu to, co boskie. Ta pułapka zastawiona przez faryzeuszy na Jezusa ostatecznie wpędza ich w kłopoty. Nasza wolność, nasza godność nigdy nie będzie zniszczona, jeśli wewnętrznie będziemy wolni. Tego właśnie uczył nas patron dnia dzisiejszego, święty Jan Paweł II. W świecie najczęściej zapisał się być może przez nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, ale jeszcze bardziej przez te słowa, które otwierały jego pontyfikat. Nie lękajcie się, tak? To pierwsze jego wezwanie, non abiate paura, nie lękajcie się. Dzisiejsze teksty właśnie zachęcają nas do tego, abyśmy umocnili wiarę w opatrzność Bożą. Kiedy Jezus uczy nas, że nawet włosy na naszej głowie są policzone, to wcale nie mówi tego z jakimś sarkazmem, tylko chce nas przyprowadzić do wiary, że skoro Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a później stało się coś więcej, bo w Jezusie Chrystusie nas odkupił, czyli włączył nas w swoją rodzinę, stąd jesteśmy przybranymi braćmi i siostrami, to tym bardziej boski Odkupiciel zapewnia nas, że cały świat i tak jest kierowany przez Boga. Bądźmy zatem wdzięczni opatrzności Bożej. która przynosi ze sobą nadzieję, przynosi nam też chrześcijańską pewność, że kroczymy po właściwych drogach, kiedy oddajemy i zawierzamy siebie Bogu.